Nie będę mówił, nie. No dobra, najwyżej wytniesz kawałek. Słuchajcie, wow, cieszę się, że jestem tutaj z Wami dzisiaj. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić takimi paroma myślami, którym dzieliłem się też w środę w Warszawie. Mam nadzieję, że nie słuchaliście. Ale coś, co bardzo mnie tak dotknęło i później jeszcze po tym mieliśmy taki czas dyskusji w kościele i tak rozmawialiśmy na ten temat i naprawdę wiele takich ciekawych myśli. Ludzie dzielili się na temat tego tematu, ale właśnie wiedziałem, że coś zapomniałem. Zanim jeszcze zacznę, to pozdrowienia muszę przekazać. I to w ogóle z Anglii. Że tak powiem, z Anglii pozdrowienia o Memphisa, bo wczoraj z nim rozmawiałem i bardzo prosił, żeby Was pozdrowić i żeby się modlić o niego, bo on dzisiaj będzie miał dzisiaj pierwsze nabożeństwo Kościoła Misja Łaski w Scarborough, czy jak to się wymawia. Dzisiaj o 14 jego czasu, czyli o 15 naszego czasu, będzie miał pierwsze nabożeństwo. I mówi, że prosi, żeby się modlić o niego. A pozdrawiam też od Ilonki i z Gdańska. Była tutaj chyba niedawno. Bo się widziałem z nią teraz, wczoraj się z nią widziałem, była taka konferencja dotycząca kreacjonizmu. A w piątek z kolei była taka debata nihilisty z chrześcijaninem. To była ciekawa dyskusja, debata. Muszę powiedzieć, że po raz kolejny się przekonałem, że dzięki Bogu, że jestem chrześcijaninem. Naprawdę to. Chociaż jedna rzecz, która bardzo mi się podobała, którą ten nihilista powiedział, ja myślę, że to do każdego z nas jest dobre słowo. On tam kilka razy powtarzał: czytajcie Biblię. Czytajcie Biblię. Naprawdę. Tak mówił, bo w czasie dyskusji tam było odwołanie do Biblii i on mówi: ja zachęcam was wszystkich, żebyście czytali Biblię. Przeczytajcie całą Biblię. Od początku do końca. Ja was zachęcam do tego. Ja sobie myślę, no to jeżeli już nihilista nawołuje ludzi do czytania Biblii, to chyba nie jest źle. No, tak, takie rzeczy. I oczywiście pozdrowienia od Kościoła w Warszawie. Myśli, że was bardzo gorąco pozdrowić. To tyle. Chyba wszystkie przekazania. Nie przekazania. Wszystkie pozdrowienia. Dobra. Już wykorzystałem 2,5 minuty. Dobrze, już nie muszę. Tak, nie mam dużo do powiedzenia, więc tak się. Czasami pamiętam, jak byłem w szkole biblijnej, to było, jak mieliśmy tak w ramach zajęć z homiletyki, mieliśmy głosić takie krótkie kazania. To zawsze jak ktoś mi mówi: ale ja mam tak, nie mam co powiedzieć, to się módl długo na początku, to wtedy wypełnisz czas. Także nie, ale dobrze, to pomódlmy się w takim razie. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że możemy być tutaj. Ja dziękuję Ci za ten Kościół, za każdą osobę, która tutaj jest i za to, że możemy być tym teraz razem w społeczności. Prosimy Cię, abyś błogosławił to rozważanie Twojego słowa. Prosimy Cię o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Słuchajcie, zacznę od tego, że takie badania widziałem ostatnio, które dały mi dużo do myślenia, bo w tych badaniach powiedziano, że każda osoba w czasie swojego życia średnio, no to powiedzmy średnio, bo niektórzy się krócej, niektórzy dłużej, ale średnio ma bezpośredni albo pośredni wpływ na około 10 tysięcy osób. Ja tak sobie pomyślałem: wow, to sporo. Jeżeli ja w czasie swojego życia mam wpływ, jakikolwiek wpływ, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, na około 10 tysięcy osób. Myślę, że to w dobie tych mediów społecznościowych ta liczba to tak się wydaje wcale nie jest taka duża. Jak to po nabożeństwie nasi matematycy w Warszawie zaczęli liczyć, wyszło im, że tak średnio licząc to około 2 osoby dziennie. To wtedy tak naprawdę nie jest tak dużo, tak się wydaje. Nie? Ale to mi dało tak dużo do myślenia, bo pytanie jest, jaki ja mam wpływ na innych ludzi? Co inne osoby widzą we mnie? I co inne osoby myślą, gdy patrzą na mnie? Jaki wpływ wywieram? I wiecie, to jest szczególnie takie ciekawe, bo szukając tych różnych takich danych dotyczących tego, czym się chciałem powiedzieć, trafiłem na taki artykuł. I ta rzecz wydarzyła się w 2005 roku. W ogóle tytuł był taki dosyć interesujący, bo było napisane było w tytule, że taka masowe samobójstwo owiec. Ja tak myślę, jejku, o co chodzi? I gdy zacząłem czytać, okazało się, że w tureckiej prowincji Van w 2005 roku pasterze zajmowali się owcami, które 1500 owiec było na polu. I oni akurat jedli śniadanie. I w pewnym momencie zobaczyli, jak jedna z tych owiec biegnie prosto w przepaść. To było tak, przy takim klifie i ona biegła, biegnąc tam, skoczyła z tego klifu i się zabiła. Ale ich zdziwienie było tym większe, tych pasterzy, którzy tam siedzieli, że po prostu już nie mogli nic zrobić w tej kwestii, ale nagle wszystkie inne owce, które były w tym stadzie, 1500 owiec, pobiegło za tą jedną i dokładnie zrobiły to samo. Skoczyły z tego klifu. Wiecie, i to było takie szokujące dla tych pasterzy, bo całe stado, 1500 owiec, skoczyło z tego klifu. Gdy podliczono później to wszystko, okazało się, ponad 400 owiec zginęło. I ja pamiętam, że jak tak się w pierwszej chwili zastanowiłem, zaraz, ale 1500 skoczyło, a tylko 400 zginęło. Otóż kwestia była tego, że te, które później skakały, były amortyzowane, te, które spadły wcześniej. Więc to takie, jak to czytałem, to zastanawiam się, czy mam się śmiać, czy mam jaką reakcję mieć do tego. Nie? Ale wiecie, co jest ciekawe, dlaczego o tym mówię? Bo Biblia mówi o nas, że jesteśmy jak owce. I czyż nie jest tak w świecie, że wystarczy jedna owca, jeden człowiek, który wymyśli coś, zacznie coś robić, czasami może coś głupiego, irracjonalnego, i tłumy za tym idą. Jedna osoba, która ma tak wpływ ogromny, że rzesze za nią idą. Zwłaszcza właśnie, gdy mamy media społecznościowe. Asia, która jest terapeutą uzależnień, jest psychologiem, ona powiedziała coś takiego, że jest nawet taki eksperyment Asha, takiego znanego naukowca, który przeprowadził eksperyment. I w ogóle szokujące to jest, że badali różne osoby, które kompletnie się nie znały. I to wyglądało w ten sposób, że były narysowane linie różnej długości. I była jedna osoba badana, ale siedziała w grupie około 10 osób, z czego 9 osób to byli aktorzy, którzy byli ugadani, co mają robić i tak dalej. I pytali się tych osób, wszystkich w czasie tego badania, która linia jest dłuższa, która krótsza. No i oczywiście, gdy pojedyncze te osoby były i widziały to, to wskazywało, że rzeczywiście ta, która była dłuższa, to mówili, że to jest dłuższa, ta, która krótsza, to jest krótsza. Ale później, gdy byli w grupie, to ci aktorzy mieli okłamywać specjalnie i mówić odwrotnie, że ta, która jest długa, ta, która jest krótsza, mówili, że to jest ta dłuższa. I wiecie, co jest szokujące? Asia powiedziała, że praktycznie 90% ludzi, tych, którzy byli badani, szło za głosem tych aktorów. I wskazywały tą krótszą linię jako tą dłuższą. I ona mówi, to jest taki ten konformizm, który w psychologii jest znany powszechnie, że ludzie boją się odrzucenia, że ludzie chcą być akceptowani i dlatego często idą na kompromis ze swoim przekonaniem, ze z tym, co myślą, nawet żeby tylko być w grupie, żeby robić to, co reszta. Nie? Bo chcemy mieć wpływ. Ja nawet widziałem taki filmik, to można na YouTubie też zobaczyć, takie badania przeprowadzono, gdzie w poczekalni lekarskiej siedzieli pacjenci, no i przychodzi ktoś, kto ma być właśnie badany, a to wszyscy siedzą aktorzy. I wszyscy sobie siedzą, czekają na swoją kolejkę. W Polsce to ta grupa byłaby większa, bo to wiadomo, długie kolejki, ale się, i nagle słychać taki dźwięk, taki blii, jakiś dzwonek. I w tym momencie wszyscy wstają, ci aktorzy. Wszyscy wstają. No ta osoba, która weszła, taka patrzy zdziwiona, o co chodzi, dlaczego oni wstają, ale siedzi. Ale za którymś razem, gdy ten dzwonek jest i wszyscy wstają, to ta osoba badana zaczyna razem z nimi wstawać. I te osoby, które, a ci aktorzy po kolei niby idą do lekarza, już potem znikają z kolejki, przychodzą kolejne osoby, nowe. Co się okazuje? Ta osoba, która była badana, która nagle zaczęła podążać za tym tłumem, który wstaje, zaczęła sama to robić. I gdy ona już jest sama i potem kolejni aktorzy przyszli, którzy nie byli na samym początku, nowe osoby, i gdy jest dzwonek, ona już sama wstaje. Bo tak cały tłum wcześniej tak robił. Wiecie, i to mi mówi o tym, że to jest niesamowite, że tak bardzo łatwo ludzie ulegają wpływom i ty też z drugiej strony, jak ważne jest to, jaki my wpływ mamy na ludzi. co my przekazujemy, co ze sobą niesiemy. Biblia do nas mówi w Rzymian 12, tak, 12:2. Jest taki fajny werset, który mówi: nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Biblia mówi: nie upodobniajcie się do tego świata. Nie idźcie z tym światem, tak jak ten świat idzie. I to słowo upodabniajcie się, to jest w ogóle ciekawe słowo, bo ono oznacza, że ktoś wyznacza jakiś trend, ktoś wyznacza jakąś ścieżkę i potem wszyscy tą ścieżką idą. I czyż nie jest tak? Słuchajcie, to jest... ja przez długi czas pracowałem, prawie 10 lat, w branży medycyny estetycznej. I naprawdę, jak to jest szokujące, jak ktoś wyznacza jakiś trend i potem tłumy za tym idą. Gdy, pamiętam, jeździłem na jakieś takie międzynarodowe konferencje medycyny estetycznej i tam było mnóstwo lekarzy z całego świata. Naprawdę, to aż było dziwne patrzeć na to, jak lekarki, które zajmowały się tą medycyną, po prostu praktycznie wyglądały jak z jednego szablonu. Identyczne usta, identyczne tutaj kości policzkowe zrobione. Po prostu tak, jakbyście popatrzyli, że po prostu wycięte z jednego szablonu. Praktycznie identyczne. Bo ktoś by znaczył to, że to jest teraz takie ładne, to jest modne, to znaczy wszyscy teraz kładą się pod nóż, wszyscy sobie robią zastrzyki i tak dalej, żeby dopasować się do tego. Bo ktoś by znaczył ten tron. I Biblia tutaj mówi nam wyraźnie, że my jako wierzący, my musimy mieć tę umiejętność rozpoznania, co jest dobre, co jest wolą Bożą. A nie podążanie tak jak te owce za tymi, którzy wyznaczają te trendy w tym świecie, bo to się tak szybko zmienia, te trendy. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, że w tej branży medycyny estetycznej nawet nie próbuj zapamiętać, jak wyglądają lekarze, lekarki zwłaszcza. Bo mówi, jeżeli widzisz je raz do roku na jakimś kongresie, to spodziewaj się, że za rok możesz jej nie poznać, tej osoby, bo będzie trochę inaczej wyglądać już. Bo zmieni się trochę moda, kanon się zmieni i już nie będzie tak wyglądała jak te. Już trochę inaczej. Naprawdę... Czasami się aż tak, jak tak patrzyłem, to myślałem, jejku, trzeba uważać, bo jak się nakłuje tutaj gdzieś policzek, to pęknie i wszystko by to... Tak wszystko było napięte. Okej. Okay. Ale wiecie, ja myślę, że to jest... Dlaczego tym wszystkim mówię? Bo ja wierzę w to głęboko, że ten świat potrzebuje ludzi, którzy będą mieć przez swój wpływ, przez swoje życie, będą wskazywać na tego, który jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Będą dawać nadzieję, która jest w Chrystusie. I my mamy ten przywilej, że my możemy zobaczyć i możemy doświadczyć tego, że naszą wartością nie jest to, że my jesteśmy upodobnieni do tego świata, że idziemy tak jak ten świat, wszyscy tak jak podążamy za tymi owcami, które wyznaczają trend, ale my potrafimy rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest doskonałe. I wiecie, to jest niesamowite, bo Biblia nam wyraźnie mówi. W piątek w czasie tej debaty to było tak niesamowite, jak ten właśnie chrześcijanin, ten pan profesor, to był profesor z Wielkiej Brytanii, który jak pięknie opowiadał o tym, jak warto jest ufać Biblii, bo wszystko w tym świecie się zmienia. To, co dzisiaj jest uważane za normą, wczoraj było uważane za coś nieprzyzwoitego, coś, czego nie można było robić. Dzisiaj to już jest norma. On mówi, ale Biblia wyznacza standardy i Biblia daje nam możliwości, żebyśmy żyli bezpiecznie i nie musząc ulegać i upodabniać się do tego świata. I wiecie, co jest niesamowite? Że my, jako właśnie wierzący, mamy ten przywilej, że możemy mieć wpływ na innych ludzi. Ten pozytywny wpływ. I tak jak tutaj jesteście, to, że tutaj jesteście i to, że kochacie Jezusa, to ma ogromny wpływ na ten świat. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale to ma ogromny wpływ. Nasze życie pokazuje wielu osobom, że jest inna droga, że nie muszą biec jak te owce za tą jedną, która skoczyła w przepaść, ale że jest coś więcej niż to wszystko. I wiecie, ja chciałem posłużyć się fragmentem, w którym Jezus powiedział w czasie kazania na górze, gdzie on powiedział, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 13 wersetu. I to Jezus powiedział, przeczytam ten fragment, bo to jest kilka wersetów. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jezus dochodzi, mówi, wy jesteście solą tej ziemi i światłością tej ziemi. To znaczy, my mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. I my możemy wywierać wpływ na ludzi, którzy są wokół nas. Ale w jaki sposób? Ale jak to mogę zrobić? Ja wiem, że przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że musimy wiedzieć tak naprawdę, jaka jest nasza tożsamość, kim my jesteśmy, kim jesteśmy w Bogu. Że my nie jesteśmy po prostu jak te takie trybiki. To było takie ciekawe w tej wczorajszej konferencji. Nie jesteśmy tym, do czego sprowadza nas ewolucja. Jakimiś trybikami, gdzieś tam, pyłem, gdzieś tam, który jest, jutro go nie ma. Ten profesor mówi, że z tym Richardem Dawkinsem kiedyś dyskutował, prowadził debatę i zapytał go, ale w takim razie wytłumacz mi, skąd się bierze myślenie? Dlaczego ludzie myślą? Czy ewolucja w ogóle, jak dopuszcza myślenie? Skąd to się bierze? Poczucie moralności, poczucie jakiejś etyki? No przecież tego ewolucja nie mogła stworzyć. Więc wytłumacz mi. Powiedz mi, zapytał go Dawkinsa, czym jest twój mózg w ogóle? A on usłyszał odpowiedź, to jest kupa mięsa. Wiecie, my nie jesteśmy tym, do czego sprowadza nas ewolucja. Mamy ogromną wartość Bogu, bo zobaczcie, Bóg posłał swojego jedynego Syna, który umarł za nas. Czy wartość każdej rzeczy określa to, ile ludzie są w stanie zapłacić za to? Naprawdę ja czasami jestem szokowany, gdy myślę o tym, jak wiele ludzi płacą za obrazy, które wyglądają tak, jak ja bym w ogóle, nie wiem, czy chciałbym powiesić nawet w domu niektóre z tych obrazów, właśnie tam ja mówię o sztuce nowoczesnej i tak dalej, a ludzie miliony za to potrafią zapłacić. I tak myślę, dlaczego to jest takie drogie? Bo ktoś chce za to zapłacić tyle pieniędzy. Ale pomyślmy, że Bóg zapłacił za nas cenę najwyższą, życie swojego Syna, który umarł za nas. I dlatego nasza wartość, nasza tożsamość jest określona przez tego, który zapłacił za nas najwyższą cenę. Cenę swojego życia. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli to, że tak jak Filipian 3,20 mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Dokąd zmierzamy? Gdzie będziemy razem z Nim na wieki? Z tym, który tak bardzo nas kocha. Znaczy, Galacjan 4,5 mówi, że zostaliśmy zaadoptowani do Bożej rodziny. Jesteśmy Jego dziećmi. Staliśmy się Jego dziećmi. Ostatnio oglądałem film o Steve Jobsie. To ciekawy film, który pokazuje trochę jego życie. Nie znam jego życia tak dobrze, ale w tym filmie podobno dosyć dobrze oddali, ponieważ on był adoptowanym dzieckiem. Podobno jego rodzice myśleli o tym, żeby usunąć, żeby abortować go, ale w końcu matka zdecydowała się, że go urodzi i odda go do adopcji. Potem był podobno adoptowany, potem oddawany jakoś tak. Nie było to zbyt fajne. I ktoś zadał mu pytanie. Podobno to jest autentyczne pytanie. Zadał mu takie pytanie. Dlaczego wy adoptowani myślicie o sobie jako o kimś, kto jest odrzucony? A nie myślicie o sobie jako o kimś, kto został wybrany? Mówi, zobacz, twoi rodzice, którzy cię zaadoptowali, oni ciebie wybrali. Oni ciebie wybrali i przyjęli się do swojej rodziny, żebyś był w ich rodzinie. I dlatego nie musisz myśleć o sobie jako o kimś, kto jest odrzucony, tylko jako wybrany. I wiecie, to mi dało do myślenia, bo Biblia mówi, że my byliśmy zgubieni przez grzechy nasze, przez nasze życie spowodowało, że byliśmy daleko od Boga, ale Bóg postanowił posłać swojego Syna, który umrze za nas, odda swoje życie za nas. I dzięki temu staniemy się częścią Jego rodziny. On wybrał nas do siebie, dla siebie, żebyśmy byli w Jego rodzinie. I to jest niesamowite, że to jest naszą wartością, że Bóg zapłacił najwyższą cenę za nas. I że my nie musimy teraz przypodobać się komuś i na przykład moją wartość dzisiaj nie określa to, jakim samochodem jeżdżę, czy jakie ubrania mam, czy ile mam na koncie i tak dalej. To są tylko rzeczy, które są, przemijają, dzisiaj są, za chwilę będą stać w warsztacie, bo była stłuczka i coś się wydarzyło i trzeba go klepać to i tak dalej. Nie, to nie jest moja wartość. Moją wartością jest to, co On uczynił dla mnie. Zapłacił najwyższą cenę. I dlatego On nie tylko to zrobił, ale dał nam wieczny, wspaniały cel na nasze życie. Że nie jesteśmy tak, jak właśnie tak ten ewolucjonista mówił, że jesteśmy tylko pyłkiem gdzieś tam na wszechświecie. Czy trybikiem gdzieś tam w tej machinerii. Ale jesteśmy kimś, kto ma ogromną wartość. I ktoś, kimś, kto ma cel. I Bóg dał nam cel w naszym życiu. I On mówi do nas właśnie Mateusza 14. Powiedział, wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. I On strzega nas, mówi, słuchajcie, macie cel, macie wieczny cel w swoim życiu. Jesteście światłością. I co robi światłość? Świeci. Ale ja się od razu zastanawiałem, jak to czytałem, to mówię, no dobra, dobra, ale w 8 rozdziale Ewangelii Jana jest powiedziane, że przeczytam, żeby nie być gołosłownym. Rzymian 8:12. Tam Jezus powiedział, że wy jesteście światłością świata. A 8:12 Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Pierwsze pytanie można by powiedzieć, no zaraz, to jest światłością. Jezus czy my? Nie? Tu nie ma sprzeczności, bo tak naprawdę, gdy ty oddajesz swoje życie Jezusowi, jesteś ukryty w Nim. Jesteś ukryty w Chrystusie. I On, który jest światłością, ta światłość jest w tobie. I teraz możesz chodzić w tej światłości, bo ta jasność, ona przez ciebie bije w twoim życiu. Dlatego mamy cel. Mamy ten cel w życiu. By być tą światłością dla tego świata. Nie? Wiecie, to jest ciekawe, bo tu jest powiedziane, że sól, jeżeli straci swój smak, zwietrzeje, to czym ją nasolą? Już na nic się nie przydaje. Jest wyrzucona wprecz. Jeżeli sól traci smak, to traci też sens. Dlatego Biblia tutaj ostrzega nas tym, żebyśmy nie tracili tego celu, którym On ma dla nas, a którym to celem jest to, żebyśmy być tą światłością dla tego świata. Żeby świecić tą jasnością, którą, tym, co On zrobił dla nas. Nie wiem, czy wy się spotkaliście z tym, ale ja czasami się zdarza mi tak, że na przykład gdzieś tam w pracy raz tak było, ktoś mi pyta, ty słuchaj Maciek, ale o co chodzi w twoim życiu? Co jest? Ty zawsze jesteś taki uśmiechnięty, radosny. Chyba z moją żoną nie rozmawiałeś. ale co jest? Ale o co? Dlaczego? Tak, nie? Ja mówię, chcesz krótką czy długą odpowiedź? I wtedy jest możliwość dzielenia się Ewangelią, bo ludzie widzą, że jest ta światłość w tobie, że jest ta nie wiem, ta radość, ten pokój, to wszystko, co Bóg tylko może dać. Ten świat tego nie da. I to jest niesamowite, że On mówi, ty jesteś tą światłością. Chodzi o to, kim jesteś Bogu i że to, co Bóg robi przez twoje życie. Dlatego naszym celem jest to, żeby świecić, jaśnić tą światłością w naszym życiu. I chwała Bogu za to, że wy to robicie tutaj w tym mieście. Ten Wrocław też potrzebuje tej światłości. I to jest niesamowite, że jest takie miejsce jak to tutaj, gdzie ta jasność bije stąd. I to jest wspaniałe, bo dlaczego tak Biblia mówi, że my jesteśmy światłością tego świata? Dlaczego to wszystko? Bo wiecie, popatrzcie dookoła, ten świat chodzi w ciemności. Ten świat jest zagubiony. Ten świat czasami tak w ogóle nie wie, co się dzieje wokoło. Jest tak zagubiony. Dla mnie to jest nawet szokujące, że nawet świat jest zagubiony w tak podstawowych rzeczach, chociażby jak płeć. Czytałem artykuł ostatnio o jakiejś kobiecie, takim małżeństwie, młodym małżeństwie, to w Stanach co prawda, ale oni napisali, że nie chcą na akcie urodzenia napisać płci dziecka. Dlaczego? Gdy ich zapytali, dlaczego? No bo my chcemy, żeby ono samo zdecydowało, gdy będzie już starsze, zdecydowało się, czy chce być chłopczykiem, czy dziewczyną. Ale zaraz, no. Ale czy odpowiedzialnością rodziców nie jest to, żeby powiedzieć dzieciom, uczyć dzieci, podjąć właśnie decyzję? Nie? Bo co złego jest w tym, że w byciu chłopcem, czy co złego jest w byciu dziewczynką? Nie? Po prostu to dziecko musi, gdy stanie przy lustrze, musi wiedzieć, kim jest. Nie? Wiecie, to, do tego doszło, że czasami żyjemy w tak, w ten świecie jest tak zagubiony, że czasami powiedzenie komuś prawdy jest nazywane mową nienawiści. Przecież ja przepraszam, że podaję ten przykład, ale to jest tak, taki oczywisty, wydaje się po prostu, no, czy ktoś jest chłopcem, czy dziewczynką, to widać, gdy ktoś tylko stanie przed lustrem, prawda? Zgodzicie się ze mną? No. Ale ktoś, jeżeli mówi, ale ja się czuję inaczej, to znaczy, jeżeli ty powiesz mu, ale... No, ostatnio nawet była jakaś głośna sprawa w mediach społecznościowych, że jakiś pan, który czuje się kobietą i każe do siebie mówić, że jest kobietą, ktoś powiedział mu, zwróć się do niego po imieniu, które miał jako mężczyzna i od razu, to jest mowa nienawiści, jak możecie tak mówić, i tak dalej, i tak dalej. To tylko mówi o tym, że ten świat jest zagubiony i dlatego Biblia mówi, że my, chrześcijanie, muszą być tą światłością, o której Jezus powiedział tutaj w Mateusza 5 rozdziale. Bo ten świat, zgodnie z tym, co w Rzymian 1 rozdziale jest powiedziane, ten świat zamienił kłamstwo, prawdę na kłamstwo i odszedł od Boga zupełnie. Ale my zostaliśmy stworzeni na to, żeby oddawać Bogu chwałę. I to wywiera wpływ na wszystko inne dookoła nas. Świat może to zobaczyć. I naszym celem jest świecić światłem tej Bożej Ewangelii. Niesienie temu światu, tego światła Ewangelii. Że jest ktoś, kto przyszedł i oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Jest ktoś, kto tak bardzo nas kocha, że zostawił niebo, wszedł na ziemię i przelał swoją świętą krew dla nas. Że jest nadzieja w Chrystusie. Że jest nadzieja, że On jest, no nie tylko przyniósł nam odpowiedź na różne problemy, z którymi się zmagaliśmy, ale On stał się odpowiedzią w naszym życiu. Na wszystko. I dlatego mamy w Nim nadzieję. Możemy być w Nim ukryci i możemy żyć w Nim. I to jest to światłość, o którym Biblia mówi, że wy jesteście tą światłością. Dlatego tu jest powiedziane, nie można ukryć tego światła. Nie zapala się też świeci, nie świecy i nie stawia się jej pod korcem, lecz na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. To jest niesamowite. Ja mówię, zachęcam, niech ta światło, po prostu niech świat widzi. Tylko wiecie, tu jest jedna rzecz, którą tak ostatnio zrozumiałem. Jest różnica pomiędzy świeceniem, bycie rozpraszaniem ciemności, a biciem kogoś po oczach światłem. Ja ostatnio tak posługuję się takimi rzeczami. Mam coś takiego z roweru, sobie wyciągnąłem, uwaga. Jak się teraz czujecie? Jak się teraz czujecie, gdy tak po oczach się wam daje? Nie? O, niezbyt przyjemne, przepraszam, muszę to wyłączyć. O, to nie jest przyjemne, gdy się kogoś bije tak, takim reflektorem po oczach. Wiecie, to mi pokazało, bo jaka jest reakcja, gdy komuś świecimy prosto w oczy? Odwraca głowę, chowa się, nie chce patrzeć na to. I czasami niestety jest tak, że niektórzy wierzący w ten sposób właśnie podchodzą do ewangelizacji. Tak, w ten sposób podchodzą do tego, żeby dzielenia się tą Ewangelią. I oni to robią na tej zasadzie, nawróć się albo gin! Nie? Na tej zasadzie. Albo, słuchajcie, znam i słyszałem nieraz ludzi, którzy mówią, że jeżeli twoje życie nie będzie podobać się Bogu, jeżeli chociaż raz przekroczysz cokolwiek, to Bóg wypluje cię ze swoich ust i wrzuci cię na wieki do jeziora ognistego i tego typu rzeczy. Takie bicie po głowie, wersetami bicie Biblią po głowie. Ale znaczy, jak ja czytam Biblię, to jak widzę Jezusa, który rozmawiał z ludźmi, to jakoś nie widać, żeby On tak przychodził do wszystkich grzeszników i ich bił po głowie. Jedynymi osobami, do których On był taki dosyć, że tak powiem, ostry, to byli właśnie religijni ludzie, którzy złe świadectwo o Bogu wystawiali. A do grzeszników Jezus przychodził i mówił, ja cię nie potępiam, idź, nie grzesz więcej. Twoja wiara zbawiła cię. Weź łoże swoje i idź. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, to jest zupełnie co innego. Czym innym jest bycie tą światłością, która rozprasza te ciemności, w którym jest ten świat, a co innego jest po prostu świecenie ludziom po oczach. Ja głęboko wierzę w to, że Bóg nie powołuje nas do tego, żeby bić ludzi po głowach. Czasami jest tak, że trzeba komuś powiedzieć, ale w duchu miłości zawsze. Nigdy w duchu potępienia, nigdy w duchu takiego zabicia, ale w duchu miłości. bo bycie światłością oznacza, że mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, że ludzie widzą to, co się dzieje. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, mi się czasami tak zdarzy, że nawet w pracy jest jakaś taka napięta sytuacja i nagle ktoś po prostu sobie przeklnie. Nie? I za chwilę od razu, przepraszam, że przeklnę. Nie? Mi się tak często zdarza, że ludzie tak po prostu przeklinają, coś im się wymknie, przeklną wokół mnie i od razu zaczynają za to przepraszać. Ale wiecie, co to jest? To jest dokładnie to. Że ty masz wpływ, że twoje życie wywiera wpływ na innych ludzi, ludzie widzą i że to coś jest nie tak. To nie jest takie przyjemne. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, z którym współpracowaliśmy. On był takim podopiecznym naszej służby wśród uzależnionych i on wyszedł z ulicy, że tak naprawdę był bezdomny, alkoholik i tak dalej i wyszedł z tego. Ale niestety tak się złożyło w jego życiu, że był taki okres, gdzie znowu wrócił w to samo. Ale spotkałem się z nim i on powiedział, wiesz co, jest coś dziwnego. Gdy teraz idę spotkać się z kolegami, idziemy się gdzieś, żeby się napić albo coś, to nagle jakoś ja już nie mam radości w tym, że to robię. To jest po prostu dla mnie takie, to jest takie obrzydliwe, że muszę to robić. Nie chcę tego robić, ale jakoś tak robię. I to jest dokładnie to, że jest Duch Święty, który zmienia życie nasze. Ludzie widzą to wokół nas. Dlatego Biblia mówi do nas, jesteście solą tej ziemi, jesteście tą światłością. I wiecie, co jest ciekawego? Gdy myślimy o soli, ja tak myślałem o soli. Sól, jednym z rzeczy, które robi sól, to jest to, że powoduje pragnienie. Nie wiem, czy byliście kiedyś w kinie i kupowaliście zestaw popcorn z kolą. To dostajesz duże pudełko z popcornem i wiaderko coli do tego. Niemalże wiaderko, bo to jest taka ilość, że mały zestaw to jest taki, że o matko, jak to... Ale dlaczego? Bo ten solony popcorn jest bardzo dobry, oczywiście, jest pyszny, ale on powoduje pragnienie. Chce się pić. Ja, wiecie, dla mnie to jest taki niesamowity, że taki obraz, że Bóg umieścił taką duchową sól w tobie, która sprawia, że ludzie takie mają pragnienie poznania tego, co jest w twoim życiu nie tak, że ty jesteś trochę inny. Że być może nie robisz tego, co robiłeś kiedyś, bo Bóg zmienił twoje życie. Dlatego ja myślę, że nie musimy bać się mówić o swojej wierze, o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, bo ten świat jest w ciemności i potrzebuje tego. Potrzebuje wiedzieć. I często jest tak, że ktoś po prostu... Słuchaj, o co chodzi? A dlaczego tak? A dlaczego inaczej jest w twoim życiu? Nie bójmy się mówić o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. To jest wspaniałe. Bo wiecie, to jest tak, że sól, żeby spełniła swoją rolę, ona musi być w interakcji z czymś. Musi być użyta do czegoś. Coś musi być posolone. No bo jak jest zamknięta w solniczce i zamknięta tak, że się nie da wysypać, no to co się? To nie przyda się do niczego. I to dla mnie to jest też obraz tego, że to jest tak z drugiej strony, nikt nie je sam tak soli. Nie wiem, czy ktoś z was sol tak sobie lubi. Tak, niektórzy są? O ziemniku. Ale ja próbowałem kiedyś tak sobie na język i dla mnie to nie było nic takiego. No, okay. Chociaż jak byłem w Bielisce, w kopalni soli w Bielisce, to polizałem ścianę sprawdzić, czy są rzeczywiście soli, były soli. Ale jako dziecko. Ale wiecie, sól też, żeby spełniała swoje zadanie, to musi być coś, jakaś potrawa posolona, to musi być użyta w interakcji z czymś. I to mi o tym mówi, że my też powinniśmy być w interakcji z czymś. Nie zamknięci w tej solniczce, żeby nikt nas nie dotknął, żeby nic tego. Nawet jak ktoś chce nas samych tak wcinać jako sól, proszę bardzo. Ale że niech to będzie użyte. Niech to będzie wykorzystane, niech to będzie posolone. Dlatego czasami można na przykład zapytać kogoś. Ja lubię tak czasami pytać ludzi na ulicy. Słuchaj, a powiedz mi, jak myślisz, co się z nami dzieje po śmierci? Takie pytanie. I bardzo często ludzie zaczynają opowiadać, mówić, co myślą, a może czasami mówią, że nie wiedzą, że nie. I wtedy jest możliwość tego, żeby się dzielić Ewangelią, mówić, żeby ta sól była w tej interakcji z tymi ludźmi. I to jest niesamowite, bo Zobaczcie, to jest ciekawe, tutaj ten ostatni werset mówi. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. By widzieli dobre uczynki. Nie tylko słyszeli o tym, ale żeby was widzieli, żeby nas widzieli, żeby widzieli to, że Bóg coś zmienił w naszym życiu. I to jest niesamowite, że to widać. Że Bóg coś zmienił w moim życiu. Ja bardzo lubię tą zasadę tej ekstra mili, w której Biblia mówi, że jeżeli ktoś prosi cię, że ktoś chce, żebyś szedł z nim jedną milę, to pójdź z nim dwie. Ja pamiętam, jak czytałem na początku, to ja tak sobie myślałem, no okej, okay, no dobra, no. Ktoś mi prosi, żebym poszedł z nim tak na nasze czasy kilometr, to pójdę z nim dwa kilometry. Ale wiecie, jak tak historycznie na to popatrzymy, jak to wyglądało w tamtych czasach, to Izrael, który był pod okupacją żydowską, nie żydowską, przepraszam, tylko rzymską, to była taka zasada, że żołnierz rzymski, który był i miał jakieś, niósł jakieś tam ciężary, czy nie wiem, zbroję, cokolwiek, to mógł dowolną osobę, dowolnego tego Żyda, czy kogokolwiek, który z narodu, którego był jakby panem, bo to był okupant, mógł powiedzieć, dobra, to teraz masz nieść mi te rzeczy, bo ja mi się nie chce nieść tego. I ta osoba miała obowiązek przez jedną milę nieść te rzeczy. Czy chce, czy nie chce, po prostu to miała, to musiała to robić. I teraz zobaczcie, jaka jest racja, gdy podejrzewam, że Żydzi, gdy widzieli Rzymianina, który jest obładowany czymś, to uciekali, chowali się, żeby tylko, bo musieli zostawić wszystko, tak jak szli, cokolwiek, to po to, żeby iść mile i nieść dla niego te rzeczy. Jezus tutaj mówi takie ciekawe słowa. Jeżeli ktoś ci mówi, że masz iść mile, to idź z nim dwie mile. No ale to dlaczego? No przecież okupant i ja muszę teraz dwie mile znieść te rzeczy. A przecież prawo wymaga ode mnie tylko jedną milę. To po co mam dwie nieść? Właśnie po to, żeby zobaczyć. Bo gwarantuję. Jeżeli ktoś cię zmusi do tego, żeby iść tą milę, a ty pójdziesz z nim te dwie mile, to on cię zapyta, dlaczego to robisz. Zapyta się, a dlaczego idziesz te dwie mile? Przecież już nie musisz. A właśnie dlatego, że Bóg zrobił coś w moim życiu. Że Bóg dotknął się mojego życia. Bo to, co On uczynił dla mnie, to jest nic porównując z tym, co ja teraz mogę zrobić. Ja dlatego to, co On uczynił, ja chcę też dziękować za to, co On uczynił, między innymi takimi rzeczami. Tego, że po prostu pójdę z Tobą. Bo to jedyne dobro, które wypływa ze mnie, to jest to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. I to dokonane dzieło, które tam miało miejsce, to jest tylko to, co sprawia, że mogę te rzeczy robić. Tylko to. Pomyślmy, tak na zakończenie chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy pomyśleli o tych ludziach, którzy są wokół nas, których spotykamy każdego dnia. Pomyślmy, że ci ludzie, te, zgodnie z tym, co Biblia mówi, ten świat jest zgubiony, ten świat jest w ciemności. I być może oni właśnie biegną, tak jak te owce, o których mówiliśmy na samym początku, i po to, żeby skoczyć z tego klifu. I być może dla nas Bóg postawił nas w tym miejscu, w którym jesteśmy, po to, żeby być światłością dla tych ludzi. Solą dla tego świata. Ja nie zapomnę, kiedyś pastor Szale, który był na konferencji, to mieliście może, którzy byli, mieliście okazję go poznać. On kiedyś był w Warszawie i mieliśmy dyskusję i ktoś zadał w czasie tej dyskusji takie pytanie, mówiąc, że jest w pracy, ma taką pracę, gdzie generalnie jest prześladowany, bo z powodu chrześcijaństwa ludzie się śmieją z niego i tak dalej. I mówi, że mam taką strasznie nieprzyjemną atmosferę tam w miejscu, gdzie jestem. I co powinienem zrobić? No i wstała taka jedna dziewczyna i mówi, powinni zostawić tą pracę, rzucić tą pracę i Bóg ci na pewno da lepszą pracę. Nie? A pastor Szary, nie zapomnę tego, jak dziś mu tak wstał i powiedział, ale wiesz co, ale mów cię, bo być może Bóg postawił cię w tym miejscu, żebyś był światłością dla tych ludzi, którzy tam są. Że być może przez to, jak ty będziesz podchodził do tego, co się tam dzieje, być może to jest jedyna Biblia, którą ci ludzie będą w swoim życiu czytali. Gdy będą na ciebie patrzyli. Dlatego módlcie o to, czy rzeczywiście to nie jest tak, że Bóg cię tam postawił, żebyś był światłością dla tego miejsca. Tak ja tak myślę o tym, że czasami jest tak, że chciałoby nam się uciekać, chciałoby nam się różne rzeczy robić, nie? Ale z drugiej strony z tym, co Biblia tutaj do nas mówi, mamy wieczny cel. I Bóg mówi, jesteście solą, jesteście światłością dla tego świata. Bądźcie używani tam, gdzie jesteście. I to jest, ja uwielbiam to stwierdzenie, bo tak czasami myślę, no ja nie mam może zbyt wielu wpływów na innych ludzi, ja wiele może nie potrafię, nie zmienię całego świata, pewnie nie, ale być może będziesz dla jednej osoby tą światłością, tą solą i dla tej jednej osoby cały świat się zmieni. Może nie zmienić całego świata, ale dla tej jednej osoby może się cały świat zmienić. Gdy będziemy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał. Amen? Panie, tak dziękujemy Ci za to, że możemy być tą światłością i tą solą dla tego świata. Prosimy Cię, abyś używał nas, Panie, tam, gdzie Ty chcesz dla nas, bo wiemy, jaka jest nasza wartość, wiemy, jaki mamy cel w naszym życiu, dlatego chcemy ufać Tobie i polegać na Tobie w tym wszystkim, Panie. Nie chcemy upodabniać się do tego świata, ale przemienić swój umysł, tak jak to powiedzieli w Rzymian 12:2. Na Twoją chwałę, Panie, to wszystko. Dziękujemy Ci za to w Twoim świętym imieniu. Amen. Dziękuję bardzo. Już zabieram latareczkę, nikt nie będzie miał siły po oczach.